Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć o wielopokoleniowości, szczególnie, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Evedel, którą na pewno świetnie znacie i którą pewnie kojarzycie głównie z tego powodu, że produkuje wspaniałe słodycze, chyba najsłynniejsze w Polsce słodycze. To, co jednak dla mnie ważne, w dzisiejszym odcinku wielopokoleniowości jest historia, która stoi za marką Evedel i o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Dlatego ten odcinek jest trochę w innej formie, trochę jest taki skupiony na nie mnie, ale na innych ludziach i który ma na celu zainspirować Was do tego, żebyście spróbowali poszukać własnych korzeni i poznać historię, która stoi za Waszą rodziną. Mało kto wie, że firma Wedla została założona jeszcze przed XX wiekiem, w XIX wieku, przez Karola Wedla, który z pochodzenia był Niemcem, a który przyjechał do Polski w połowie XIX wieku. Karol Wedel wiedział już, że będzie chciał w Polsce zakładać firmę cukierniczą, ponieważ przez lata zdobywał ten fach w Niemczech. Tam szkolił się na czeladnika, też pracował w różnego rodzaju cukierniach i swoją karierę, swoją właściwie ścieżkę życiową właśnie skoncentrował wokół słodyczy, produkcji ich, konsumpcji, też sprzedaży i miał za sobą bardzo duże doświadczenie. Kiedy w latach 50. XIX wieku przyjechał do Warszawy, poślubił Karolinę Wiśniowską. Była to jego druga żona, ponieważ Karol z Niemiec przyjechał już ze swoim kilkuletnim synem Emilem, którego bardzo kochał i którego chciał też przeszkolić w kwestiach właśnie cukierniczych i przekazać mu potem firmę, którą sam stworzy, a której jeszcze nie miał. Na ulicy Miodowej w Warszawie Karol Wedel założył małą cukiernię, w której pracował on, jego żona oraz dwóch czeladników. To tam właśnie powstawały pierwsze produkty Wedla. Były to głównie karmelki, ale też przede wszystkim sprzedawano tam czekoladę do picia. I wyobraźcie sobie, że już w XIX wieku w centrum Warszawy można było pić gorącą czekoladę i był to tak smakowity napój i tak bardzo ceniony przez warszawiaków, że wypijali go aż 400 do 500 filiżanek dziennie. 500 filiżanek gorącej czekolady zaledwie w jednej cukierni, co, jak łatwo się domyślić, pewnie sprawiało, że w cukierni Wedla panował olbrzymi ruch, a Karol Wedel, wiedząc, jak wielkie jest zapotrzebowanie na produkty jego autorstwa, liczył się z tym, że wkrótce będzie chciał rozwijać swoją firmę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Emil Wedel, syn Karola, wiedział, że czeka go przyszłość, nie powiem, że miodem płynąca i mlekiem, ale czekoladą. W związku z czym swoją edukację zakończył na gimnazjum, dlatego że wtedy system edukacji był trochę inny i gimnazja przygotowywały właściwie bardziej uczniów do zawodów takich przemysłowych, a właśnie Emil miał przecież objąć schedę po ojcu, więc takie doświadczenie przemysłowe było mu bardzo potrzebne, ale jego ojciec, korzystając ze swoich różnych licznych kontaktów, załatwił swojemu synowi praktyki za granicą, w związku z czym Emil Wedel kontynuował taką praktyczną część swojej nauki, między innymi w Szwajcarii, Niemczech, Anglii i Francji. W 65 roku, w 1865 roku powrócił do Warszawy, gdzie poznawszy swoją narzeczoną i żeniąc się z nią w prezencie ślubnym od swojego ojca, otrzymał całą firmę. Bardzo fajny prezent, bardzo mi się ten prezent podoba. I trudno by spodziewać się tego, że Emil Wedel nagle zmieni kompletnie to, czym firma jego ojca się zajmowała. Kontynuował jego dzieło, aczkolwiek próbował też wprowadzić swoje nowe rzeczy, jakieś innowacje i między innymi zmienił troszeczkę asortyment, który produkowała firma. Wprowadził wafelki, praliny, udoskonalił karmelki i też właśnie czekolady do picia, o której zresztą rozprawiał Mieczysław Murz-Baranowski, który w 1906 roku zwiedzał przedsiębiorstwo Wedla na ulicy Szpitalnej. Swoją drogą na ulicy Szpitalnej dzisiaj znajduje się pijalnia czekolady Wedla. I był pod olbrzymim wrażeniem tego, jak to miejsce wyglądało, ale też tego, w jaki sposób on jako zwiedzający, jako potencjalny klient był traktowany. Z jego relacji możemy wyczytać. To nie były hale fabryczne, tylko pokoje, w których czekolada gotująca się w okrągłych kotłach była mechanicznie mieszana. Widzieliśmy też, jak tak zwane bankuchy robione były na gazie, a więc była rurka, na którą z góry spływało ciasto i jakieś płyny z zapachami. Po zwiedzeniu pan Wedel, właściciel fabryki, zaprosił nas na górę do cukierni fabrycznej i tam piliśmy bardzo smaczną czekoladę z kremem i biszkoptami. Bardzo nam wszystkim podobało się przyjęcie i zachowanie kulturalne personelu. Z kolei Lubomir Zelicho, pracownik, który w firmie Wedla pracował od 1895 roku, powtarzał, że przy takiej wręcz monopolistycznej praktycznie pozycji firmy, Emil Wedel ponad taki szalony rozwój, innowacje, cenił sobie święty spokój. I to objawiało się między innymi tym, że kiedy na przykład był jakiś gorący okres świąteczny, na przykład mówimy tu o Bożym Narodzeniu i o Wielkanocy, do firmy Wedla spływało coraz to więcej zamówień, także ledwie można było nadążyć z ich realizacją i na przykład spóźniano się z towarem, znaczy z wyprodukowaniem towaru, mimo że w takich gorących momentach firma oczekiwała zapłaty z góry, to kiedy przychodził zdenerwowany klient, to Emil kazał mu oddawać pieniądze i kazał mu się wynosić precz, dlatego że cenił sobie to, że może pracować w spokojnej atmosferze, bez konfliktów i to przyświecało właściwie jemu prowadzeniu firmy. I to było jego główne właściwie zadanie jako szefa i właściciela. Emil też uparcie powtarzał takie swoje motto pod tytułem "Zadowolony konsument to najlepszy klient i najlepsze oparcie dla kupca". Popularność produktów Wedla i to, jak bardzo ten asortyment był bogaty i jak dobrej był jakości, sprawiał, że na rynku pojawiło się bardzo wiele podróbek. W związku z tym Emil Wedel musiał zrobić coś, żeby produkty oryginalne odróżnić od tych falsyfikatów. Dlatego też postanowił, że będzie każdy wyrób oznaczał swoim podpisem i to właśnie ten jego podpis znamy dzisiaj jako logo marki Wedel. E.Wedel. I tak nazywa się też pełna nazwa firmy i myślę, że każdy z nas byłby w stanie z zamkniętymi oczami dzisiaj napisać właśnie te inicjały, ponieważ wryły się w naszą świadomość i zakodowały się jako imię i nazwisko najpyszniejszych polskich słodyczy. Na początku XX wieku Emil Wedel kupił działkę przy ulicy Wołowej, obecnie jest to ulica Zamojskiego, ponieważ chciał wybudować tam fabrykę. Jednak odkładał te plany budowy na później z wielu względów, podawał różne powody, aczkolwiek historycy twierdzą, że Emil po prostu miał taki charakter, cenił sobie spokój, nie lubił za bardzo wychodzić poza strefę swojego komfortu, jak to byśmy dzisiaj pięknie powiedzieli. I też powtarzał wszystkim uparcie, że on najbardziej to chciałby widzieć ze swojego okna ogród, pasjonował się roślinami, sadownictwem, ogrodnictwem, dlatego też na ulicy Szpitalnej, gdzie znajdowała się jego manufaktura, to cały teren, który tam miał, obsadził drzewami, krzewami, roślinami, obchodził sobie codziennie te swoje rośliny, podziwiał je i sadził też warzywa, co w ogóle jakby nie ma wiele wspólnego z cukiernią i słodyczami. I podobno mówił ciągle, podejrzewam, że mówił to bliskim osobom, ponieważ nie sądzę, żeby mówił to tak powszechnie, żeby to była wiedza powszechna, że za jego życia on nie pozwoli rozwinąć fabryki Wedla, dlatego że on ze swojego balkonu chce widzieć cały warsztat i przyległy ogród, A gdyby on musiał zostać zbudowany, to wtedy trzeba by było powiększyć całą fabrykę, a on tego po prostu nie chce. Wkrótce stało się jasne dla Emila, który już został ojcem, a na świat przyszedł jego syn Jan Wedel, że ta działka na ulicy Wołowej będzie po prostu lokatą kapitału i że jego syn, jeśli będzie chciał kontynuować ślady ojca, a były takie czasy, że właściwie to było oczywiste, to będzie mógł on tę fabrykę wybudować, ale też Emilowi bardzo zależało na tym, żeby Jan w przeciwieństwie do niego zyskał wyższe wykształcenie i skończył uniwersytet. I przyznać trzeba, że Janowi się to udało, ponieważ kształcił się w Niemczech i Szwajcarii. Tam zyskał tytuł doktora chemii. Do tego wszystkiego uzupełnił swoje studia naukami technicznymi, inżynieryjnymi na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Charlottenburgu. Wiemy też, że opanował 5 języków obcych. Między innymi był to oczywiście polski, to jest jego język, ale rosyjski, znał też angielski, francuski i niemiecki, co pozwoliło mu być bardzo biegłym w różnych negocjacjach, a on też miał takie podejście do biznesu, że absolutnie znał każdy poziom swojego przedsiębiorstwa, dlatego że jego ojciec Emil, kiedy zatrudnił po raz pierwszy Jana w swojej firmie, znaczy po raz pierwszy, no zatrudnił go po prostu, to możemy się tutaj zdziwić, że nie zatrudnił go jako swojego asystenta, doradcę, tylko Jan Wedel zaczynał swoją karierę w firmie ojca od najniższego stanowiska i musiał przejść przez całą ścieżkę awansu, poznając wszystkie etapy tego biznesu, wszystkie działy w firmie, bo tylko dzięki temu rozumiał działanie firmy, wiedział, jakie zachodzą tam procesy, ale przede wszystkim wiedział, z jakimi oczekiwaniami i problemami mierzą się pracownicy na każdym z tych etapów. Jego ojciec miał takie marzenie, żeby wszyscy pracownicy jego firmy byli jedną wielką rodziną. I nie były to puste słowa, dlatego że Emil Wedel bardzo starał się o to, żeby znać wszystkich pracowników, ale nie tylko z imienia i nazwiska, nie tylko ze stanowiska, które pełnią, ale chciał też znać ich rodziny, dzieci, żony. Jego marzeniem było, żeby codziennie cała rodzina Wedla, czyli wszyscy pracownicy, siadali przy jednym wielkim stole, wspólnie jedli posiłki, rozmawiali ze sobą i tworzyli bardzo zgrany zespół, który poza biznesem jest złączony ze sobą rodzinną, prawdziwie rodzinną więzią. Niestety, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, rodzinę Wedlów spotkała tragedia, ponieważ zmarł Emil. I w latach 1919-23 firmą zarządzała jego żona, Eugenia Wedlowa. I kiedy ona zmarła, dopiero wówczas na czele firmy stanął Jan Wedel, który miał wówczas 49 lat. W 1927 roku Jan Wedel wreszcie rozpoczął budowę fabryki przy ulicy Zamojskiego, znaczy wtedy otrzymał pozwolenie, bo budowa ruszyła dopiero w 1929 roku i trwała aż 5 lat. Co niezwykłe, ten czas budowy fabryki i wyposażanie jej w najnowocześniejsze sprzęty i innowacje techniczne spotkało się z kryzysem na świecie. Największym kryzysem gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, jaki możemy sobie wyobrazić. Wtedy też w różnych krajach na świecie, nie tylko w Europie, szalał głód, który pochłonął bardzo wiele ofiar. I wszyscy, którzy znali Jana Wedla, mówili mu o jego nieodpowiedzialności, o jego szaleństwie wręcz, że w jaki sposób on w ogóle planuje teraz wybudować taką fabrykę. Jeżeli jego spotka też kryzys, to co on zrobi z maszynami, które kupił, które kosztowały fortunę, były dedykowane do jego fabryki, przecież nawet ich nie będzie w stanie sprzedać. Jan się tym nie przejmował i dopiął swego, otwierając w połowie lat 30. świetnie prosperującą, najnowocześniejszą fabrykę w tej części Europy. Co ciekawe, w 1930 roku Jan Wedel, czyli w trakcie, kiedy budowała się fabryka, wprowadził na rynek produkowaną do dziś czekoladę jedyną w bardzo charakterystycznym opakowaniu. Do tego wszystkiego to właśnie Jan Wedel już w swojej fabryce wprowadził do asortymentu firmy torcik wedlowski, który jest w ogóle moim niedoścignionym marzeniem, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych polskich słodyczy, takich, którym się można podzielić z kimś z okazji jakiejś wyjątkowej okoliczności. I ja wiem, że na przykład w rodzinie mojego narzeczonego to jest taki słodycz premium. I ja nigdy nie miałam okazji tego torcika wedlowskiego zjeść. Jestem już pewna, że jak wrócę do Warszawy, bo teraz jestem w moim rodzinnym domu, to będzie pierwsza rzecz, którą chyba kupię i zjem. Co więcej, torcik wedlowski był najbardziej luksusowym słodyczem w okresie PRL-u. Nie tylko przez to, że był jakąś taką formą tortu, ale też to, że był podawany w bardzo eleganckim, okrągłym, wiktoriańskim pudełeczku. Ale możemy się teraz też zastanowić, kto jest autorem najsłynniejszego chyba słodycza produkowanego przez firmę Ewedel, czyli ptasiego mleczka. I tak, również jest to Jan Wedel. I z powstaniem tego produktu wiąże się bardzo ciekawa anegdota. Bo kiedy Jan Wedel tworzył recepturę pianek, które powstały na bazie francuskiej leguminy, zapytał swoich pracowników, czego brakuje człowiekowi, który ma już wszystko. Jeden z pracowników po chwili namysłu odpowiedział, że ptasiego mleka. Ptasie mleko, powtórzył cicho Wedel. To fantastyczna nazwa. Ptasie mleko, a raczej mleczko. Przecież te porcyjki są maleńkie. Ten fragment pochodzi z książki Moc czekolady, którą Wam serdecznie polecam. Dla wszystkich fanów czekolady też mam taką bardzo fajną wiadomość, ponieważ można pójść szlakiem rodziny Wedlów, którzy oprócz tego, że produkowali i rozwijali swój biznes czekoladowy, to kupowali też różne nieruchomości w Warszawie, które można zobaczyć. I co ciekawe, zaraz Wam też powiem, jeden z nich, czyli na Szpitalnej, jest właśnie wspaniałym miejscem, w którym można poczuć się w dawnej epoce, napić się przepysznej czekolady, o której już pisali w XIX wieku. I taką ciekawostką, która pewnie będzie dla wszystkich, którzy wierzą w różne przesądy, w żadnym z budynków, w którym mieściła się siedziba Wedla, nie było pokoju, biura, mieszkania o numerze 13. Po numerze 12 od razu następował 14. Trochę mi się to kojarzy z tymi takimi ciekawostkami na temat takich podróży w różne krańce świata, gdzie na przykład podobno w Chinach nie ma pięter w hotelach, które mają numer 13. Więc budynki Wedlów znajdują się w Warszawie, między innymi na ulicy Szpitalnej 8, na Madalińskiego 2, na Puławskiej 26 i 26A, na Foksal 13. I to wszystko się, no oczywiście Puławska jest troszkę dalej, Madalińskiego również, ale ze Szpitalnej myślę, że bardzo łatwo jest nam przejść gdzieś tam na Foksal i zrobić sobie taki dłuższy spacer śladami Wedla, do czego Was serdecznie zachęcam. A Was zachęcam też do tego, żebyście stworzyli sobie może, oczywiście w ramach wolnego czasu. Jesień jest takim momentem, w którym mamy więcej trochę czasu, żeby zwolnić. Natura trochę spowalnia, zapada w sen zimowy. My oczywiście w ten sen zapaść nie możemy, ale możemy sobie poszperać właśnie w korzeniach naszej rodziny, naszych rodzin, przodków, którzy myślę, że w 100% są w stanie nas całkowicie zaskoczyć różnymi faktami, historiami, planami, które mieli, które się udało zrealizować, których się nie udało zrealizować, już nie mówiąc o w ogóle tajemnicach, które są pilnie strzeżone przez całą rodzinę. I może też uda się stworzyć z tych rodzinnych historii jakąś trasę, która będzie dla Was świetnym punktem wyjścia do jakiejś podróży w głąb własnych korzeni. I do tego Was serdecznie zachęcam. Wielopokoleniowość jest wspaniałą rzeczą do eksploracji. Szczególnie mam wrażenie, że im jesteśmy starsi, to tym bardziej tych korzeni szukamy. Ja teraz w ogóle odwiedzam wszędzie stare miejsca, które się wiążą u mnie z jakimiś wspomnieniami. Też trochę dlatego, że piszę teraz książkę, która trochę gdzieś tam się opiera na jakichś moich wspomnieniach. Więc wiem, jaka to jest wspaniała przygoda, do której Was serdecznie zachęcam i zachęcam Was też do tego, żebyście poznali historię czekolady. Jeżeli też doszukacie się różnych smaczków na temat historii marki, to zobaczycie, jak wiele wspaniałych rzeczy, na przykład Jan Wedel robił podczas II wojny światowej. To są rzeczy, które kompletnie mnie ujęły za serce, ale zostawiam wam je do eksploracji, właśnie do szukania. To też takie trochę związane jest z moim drugim podcastem, taka pasja do researchu i do zgłębiania różnych tajemnic. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że wasze ślinianki już pracują na tyle mocno, że zaraz sięgniecie sobie po kostkę pysznej czekolady rozpływającej się w ustach i która przeniesie was w inny wymiar. Do usłyszenia.